Kryptowaluty wieczorową porą to edukacyjny podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. Publikowane przeze mnie treści pogłębią Twoją wiedzę, rozwiną inteligencję finansową i pomogą Ci bardziej świadomie poruszać się po rynku. Dzięki temu masz szansę uniknąć wielu błędów, które mogą Cię drogo kosztować, oszczędzić sporo czasu i pomnożyć swoje oszczędności. O Bitcoinie i nie tylko, na spokojnie. Zapraszam, Nikodem Zegzda. Pamiętajcie również, że wszystko, co powiem w tym odcinku, nie jest poradą inwestycyjną, ale jest to moje prywatne zdanie. Nie zapomnij też zasubskrybować podcastu, polajkować, dać łapkę w górę i udostępnić ten odcinek, jeżeli uznasz go za dobry, swoim najlepszym znajomym. Koniecznie sprawdź także opis do tego nagrania, ponieważ znajdują się tam przydatne linki do polecanych przeze mnie najbezpieczniejszych giełd oraz dodatkowe bonusy, między innymi darmowe kryptowaluty. Dobry wieczór, dzień dobry, witam bardzo serdecznie Nikodem Zegzda, kryptowaluty wieczorową porą i mój gość specjalny Szczepan Bentyn, człowiek legenda po prostu można powiedzieć, jeden z najbardziej znanych influencerów bitcoinowych, kryptowalutowych w Polsce, twórca projektów takich między innymi jak Personal Tokens, teraz zaangażowany jako product owner w Sapiency, o czym myślę dzisiaj też opowiesz, no pasjonat rynku, entuzjasta, bardzo Cię lubię oglądać, także witaj na moim kanale.
W ogóle cała przyjemność po mojej stronie, słuchaj. Mieliśmy okazję się poznać już jakiś czas temu i gratulacje, tak, że podjąłeś się stworzenia kanału swojego, bo to jest, ludzie tego nie wiedzą, ale to jest dużo pracy tak naprawdę, researchu, jest, wiesz, i tak, nawet ryzyko tak. To jest.
Powiem Ci, że tak, jakby ja to sobie traktuję właśnie hobbystycznie bardzo, bo profesjonalnie jestem, jakby prowadzę biznes, wiesz, konsultantem, jestem trenerem, mamy taką firmę, która się specjalizuje w doradztwie i szkoleniach, a kryptowaluty dlatego wieczorową porą, bo ja wieczorami się po prostu tym zajmuję. Wiesz, ja musiałem coś więcej robić po prostu, tak, niż tylko po prostu hodlować czy tam inwestować i w tym kierunku to poszło, ale powiem Ci, że podcast ukazuje się codziennie o 20 na Spotify, Apple Podcast i tak dalej, jako takie krótkie inspiracje, powiedzmy, wiesz, nie tam omówienie rynku, tylko coś, co mi wpadło, jakby coś, co mnie zainspirowało, jakby trochę się mądruje, no nie, coś tam mówię od siebie. A w czwartki właśnie jest live i to jest ten live, na którym jesteśmy, także w ogóle wielkie dzięki, że przyjąłeś zaproszenie.
Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
Jeszcze byłeś po prostu drugim gościem w ogóle i to było już dawno temu. Patrzę sobie, wchodzę sobie, słuchaj, szukam sobie w tym momencie, kiedy to było, ale to było chyba już 2 lata temu, no nie? Jak nagrywaliśmy ten odcinek. Zaraz Ci powiem dokładnie. Tak, 8 stycznia 2020 roku.
Mm-hmm. No proszę.
O, jest. Czekaj, widać czy nie widać? Poczekaj sekundę. Tu jest. O, rozmowa ze Szczepanem Bentynem. Proszę.
Jest, tak.
Wolność czy zniewolenie, co przyniosie nam Bitcoin i kryptowaluty. Tak, żeśmy, proszę, ja Ciebie radzili.
No i ciekawy jestem, trzeba by wrócić do tamtego odcinka, ile tych przepowiedni się sprawdziło, nie? To był 2020, mówisz, tak? Początek?
Tak.
No
tak,
to, tak, to tam, to jeszcze było przed, tak, COVID-em.
Tak, wasze, jeszcze wtedy to nie było modne tak bardzo, co nie? Ale wasze przepowiednia, zresztą ty jesteś też współautorem książki Kryptowaluty, myślę, że o tym warto powiedzieć, bo też z tego, co pisałeś do mnie, to jest nowe wydanie.
Tak, właśnie w listopadzie wchodzi do Empików, między innymi, drugie wydanie książki Kryptowaluty, poprawione, uzupełnione i dodane są rozdziały między innymi o DeFi, o właśnie o NFT też, także dużo sporo nowej wiedzy i uzupełnionej, odświeżonych danych i tak dalej, no to było dużo, kilka miesięcy pracy.
Wiesz co, no właśnie, mówię o tym dlatego, że wasza przepowiednia o milionie dolarów jest jakby przed nami, dla mnie to jest oczywiste, że tak się wydarzy i więcej, natomiast wiesz co, chciałem ciebie zapytać, czyli ty nie jesteś reprezentantem jakże obecnego, szczególnie na rynku amerykańskim, Bitcoin maksymalizmu, a przez pewien czas się zastanawiałem, czy ty nie jesteś Bitcoin maksymalistą, bo są na polskim rynku nieliczni, ale jednak Bitcoin maksymaliści, to nie, jak to jest?
Wiesz co, ja uważam, że wszyscy mamy wspólny cel generalnie i miałem taki może powiedzmy okres takiego kryptoekstremizmu, z tym, że zawsze od początku swojej, że tak powiem, swojej zajawki kryptowalutowej zawsze badałem wiele tematów i jak się pojawiało coś nowego, to zawsze, wiesz, sprawdzałem temperaturę wody. Nawet w takich bardziej, powiedzmy, dla niektórych, można by powiedzieć, bardziej ekstremalnych projektach, jak na przykład Hex, prawda? To taki kontrowersyjny projekt, ale ja jakby staram się podchodzić do wszystkiego z otwartą głową, ale jednocześnie staram się apelować do wszystkich o zdrowe fundamenty, nie? Bo i tutaj najzdrowszym fundamentem w krypto jest zawsze Bitcoin i to powinna być podstawa. Podstawa od tego powinno się zacząć, jeśli chodzi o naukę kryptowalut, na temat kryptowalut, a dyskusja na to, czy Bitcoin jest najlepszy, czy coś jest lepsze od Bitcoina, w ogóle nie ma sensu i szkoda marnować czas na to, bo ona na końcu zawsze się sprowadza do tego, że ktoś, kto uważa, że jest coś lepszego od Bitcoina, to on tak po cichu pragnie, żeby to coś, co on trzyma, to żeby było więcej warte niż Bitcoin. Że on się nie załapał na taniego Bitcoina, to on teraz się chce załapać na drugiego taniego Bitcoina, lepszego. I zazwyczaj niestety to jest podszyte po prostu takim, no taką, wiesz, no, takim oczekiwaniem, które niekoniecznie ma coś wspólnego z fundamentami czy z rzeczywistością.
No tak, ale wiesz, jest taki jeden ze słynnych, oj przepraszam cię, muszę tutaj odrzucić połączenie, mi dzwoni.
Jestem.
Mój Mac. W każdym razie chciałem właśnie powiedzieć o tym, że jest nawet taki filmik, który my Bitcoin maksymaliści promują bardzo mocno i nie wiem, czy widziałeś ten filmik, oni tam mówią, że wszystkie shitcoiny powstały tylko po to, żeby jakby wyrwać twoje Bitcoiny i żeby ci w to miejsce włożyć jakiegoś shitcoina, który i tak w ogólnym rozrachunku i tak będzie mniej warty niż Bitcoin, bo że Bitcoin jakby outperform wszystko po prostu w long termie, tak? No i to jest, moim zdaniem, to jest znak zapytania, czy Bitcoin faktycznie nie będzie czymś, co się ostanie przede wszystkim, ale raczej się przychylam ku tezie, że będzie ta interoperacyjność, że między chainami zbyt dużo ludzi, zbyt dużo ambicji, zbyt dużo środowisk, zbyt dużo jakby, wiesz, no rynek też jest potężny, no Bitcoin nic wiele za bardzo nie robi, w cudzysłowie oczywiście powstaje warstwa druga, trzecia, będą dapsy, będzie wszystko, tak? Tak przynajmniej twierdzą Bitcoin maksymaliści i to może być taki moment, że gdzieś tam faktycznie to jakoś wstrząśnie rynkiem, ale z drugiej strony jak rozmawiam z programistami, ludźmi, którzy faktycznie siedzą w rynku, to mówią, że to jest takie bardzo niedoskonałe i tu będzie ciężko jakby Bitcoinowi rywalizować z takimi typowo platformami, na przykład smart kontraktów, nie?
To tutaj to jest ciekawa dyskusja. No, ja bym się nie zdziwił, gdyby był jakiś flipping, nie? Pod tytułem, że na przykład Ethereum prześcignie Bitcoina. W sensie pod względem kapitalizacji, nie? Bo no bo chyba rynek ropy jest jednak większy niż rynek złota, nie? Na koniec dnia. A Ethereum jest bardziej ropą, Bitcoin jest bardziej złotem, więc wydaje mi się, że to, no dalej tak jak powtarzam, no to nie jest dyskusja, jak kto wygra. Wszyscy jesteśmy wygrani. Jeżeli jesteśmy już po tej drugiej stronie tęczy, to jesteśmy wygrani generalnie.
No, ale Bitcoin maksymaliści by się z tobą nie zgodzili.
No nie, ale ja bym się zgodził ze wszystkim, co oni mówią generalnie. Poza tym, że to nie jest tak, że Bitcoin jest jedyną prawdziwą i słuszną tam religią, nie? To tak jakby się tam protestant z księdzem kłócił.
Ale to, no to jakby kłócą się, nie? W ich świecie to jest to brakujące ogniwo, które powoduje, że no niestety jesteś zdrajcą, no nie? W cudzysłowie tak. Oczywiście, wiesz, idę, no bo to musi być jakby zero-jedynkowe, no nie? Jest to w pewien sposób fascynujące i ciekawe i faktycznie filozofia jakby sound money i tego, co robi Bitcoin stojąca za tym, no to jest mega pociągające, no nie? I to tego, no Mona Lisa jest jedna po prostu i tego się Bitcoinowi nie zabierze, tak?
Ale no raczej... i Bitcoin jest w ogóle, wiesz, generalnie Bitcoin jest świetny w tym, czym jest, nie? Generalnie jest bezkonkurencyjny, jeśli chodzi tak. O bycie złotem, nie? Cyfrowym, no tak. Nie ma lepszego.
No zgadza się, chociaż teraz narracja poszła bardziej w kierunku jakby cyfrowa nieruchomość, nie? Już nie tyle, tak, tak. Na początku był system płatności, później cyfrowe złoto, a teraz jakby
Commodity, no, tak?
Digital estate, czy jakoś tak to. No też ciekawy kierunek. No jako store of value, przenoszenie wartości petarda, no nie? Dobrze, no to fajnie, to fajnie. Czyli podtrzymujesz, jakby wracając do tematu z książki, ten milion.
Tak, no liczyłem, że już w tym roku zobaczymy milion.
Właśnie, co pisze pan, jak to? No?
Szczerze mówiąc, jestem zadziwiony, ale jest jeszcze cień nadziei, bo analizując historię na przykład Republiki Weimarskiej i tej całego przypadku hiperinflacji, to wiesz, cały ten epizod wzrostu inflacji trwał mniej więcej 10 lat, ale i to było, wiesz, na początku to było 5% inflacji, tam 7, 10, nie? Aż nagle po prostu z miesiąca na miesiąc się zrobiły setki i tysiące, nie? Więc jeżeli idziemy w kierunku hiperinflacji globalnej, bo chyba nie da się tego już ominąć, no to może być tak, że po prostu z miesiąca na miesiąc wszyscy zostaniemy milionerami, a ci, co mają bitcoiny, zostaną bitcoinerami, bo chyba już nie będzie sensu liczyć w ogóle wartości bitcoina w dolarach.
No zgadza się. Wiesz co, wyświetliłem tutaj akurat ten chart plan B, ten model stock to flow i to, wiesz, ja właśnie miałem ostatnią dyskusję na ten temat na swoim kanale. To trochę wygląda, ale oczywiście, wiesz, no na dwoje babka wróżyła, nie? Ale tak jakby to wygląda, jakby się to spłaszczało, nie? I to wygląda trochę tak, jakby tutaj jakby mogło, wiesz, że niekoniecznie musi być tak, że ta końcówka roku będzie faktycznie, wiesz, takim pikiem, jak powiedzmy tutaj, tylko że to się może użyć nawet do połowy przyszłego roku i nawet może pójść, bo znasz pewno tą teorię Dana Helda o hiper, jak on to nazywa, supercyklu, nie? Czyli tak, że przez napływ pieniędzy instytucjonalnych i tak dalej, no generalnie jakby po prostu będzie bardziej stabilny, większy wzrost, może większy hype wzmocniony jakby jeszcze mediami, natomiast zasadniczo nie będzie aż takiego piku później w dół, tylko to będzie bardziej spłaszczone, bo to jest jakby bardziej dojrzałe i no bo teraz tak naprawdę hype'u nie obserwujemy, prawda? Zbytniego.
Znaczy jest, na pewno jest wzmożone zainteresowanie w ogóle rynkiem kryptowalut, niewątpliwie, nie? Przez ten ostatni wzrost. To widać, nawet widać, wiesz, pod względem ilości wiadomości na telegramowych grupach, nie? I sądzę, wiesz, ja się zgadzam z tą teorią, bo jakby ona jest mi bliska mojemu sercu, niekoniecznie tak może się wydarzyć, ale ja generalnie uważam, że Bitcoin będzie najbardziej stabilną formą waluty na świecie. Tylko że to wymaga to jeszcze dekady, nie, żeby to się stało. I to wszystko będzie spadać wartości do Bitcoina, ale Bitcoin będzie zachowywał swoją wartość nabywczą, nie? No. Do tego ten right, no jest jednak troszkę inny, nie? Czyli jest ten instytucjonalny inwestor, który niewątpliwie no po tym, co Ray Dalio napisał w zeszłym roku, który pokazał, że Bitcoin może być tym hedżem do inflacji. I teraz każda wiadomość, ja nie wiem jak ty, ale kiedy ja otwieram jakieś feedy, personalizowane feedy, czyli ja to nazywam swoją bańką poznawczą, to jak Google mi podrzuca wiadomości, to mam wrażenie, że co trzecia wiadomość to jest o tym, że jest ogromna inflacja, że tutaj 5%, 7%, a w przyszłym roku będzie 20% i w ogóle straszy mnie ten Google strasznie tą inflacją i jeżeli straszy mnie, to podejrzewam, że straszy też bardzo wielu innych ludzi tą inflacją, a to jak historycznie patrzymy na inflację, to zawsze inflacja najszybciej rosła w momencie, kiedy się wszyscy jej bali, bo to jest taka trochę samospełniająca się przepowiednia, nie? Wiesz, ja wczoraj byłem na stacji benzynowej, zatankowałem 2-4 baniaki 20-litrowe paliwa po prawie 6 zł, nie? Tylko dlatego, że boję się, że po prostu, wiesz, na święta nie będę miał prądu i będę musiał napędzić agregat, nie, prądotwórczy. Aha. Więc generalnie, a ten mój strach działa na tego gościa, który siedzi w samochodzie z tyłu, w kolejce czeka, żeby zatankować i widzi, że ja leję do baniaków, to on stwierdza, o kurczę, to ja też idę po kanister, nie? I to jest samo napędzająca się spirala.
Aha, no ciekawe to, co mówisz, jest. No nie, no wiesz, no na pewno no, widać, że inflacja jest zabójcza, zresztą no, rządy nie pomagają, nasz też jest tutaj jakby wzorowym przykładem po prostu, jak nie powinno się postępować, no nie, z pieniędzmi i to w wymiarze ale publicznym wiesz, i prywatnym.
Ale wiesz, no, musimy być uczciwi, nasz rząd nie ma jakby nie ma żadnego realnego wpływu. Nie mówię rząd jako jednostka, ale generalnie bank centralny nie ma wpływu na tą inflację, która się dzieje na świecie, nie? Bo ta inflacja się dzieje na całym świecie. To nie jest tak, że gdzieś się nie dzieje. Dzieje się wszędzie inflacja. Niestety. No ale to wina bardziej dolara, nie? I tutaj polski bank centralny nic nie może zrobić.
Mówisz o inflacji, ale ja myślę też o jakby zadłużeniu państwa i ogólnie o rozdawnictwie i jakby tym jeszcze dodatkowo, no nie? A nawet wczoraj nagrywałem odcinek, gdzie zderzyłem to jakby z radykalnie zdyscyplinowaną polityką finansową Bitcoina, która jest po prostu, wiesz, no jakby niezmienna, jasno, jasne zasady i jakby, wiesz, no w takim idealnym świecie, no nie? To by było po prostu wspaniale, jakby tego typu paradygmat obowiązywał w Polsce, no nie, a na świecie no to już w ogóle, no ale to...
Jestem ciekaw, mam nadzieję, że El Salwador, wiesz, tak będzie dzierżył taki znicz olimpijski, czy powiedzmy taką pałkę pierwszeństwa i jakby za miesiąc, dwa, trzy zobaczymy, że kurde, nie, już dzisiaj, nie wiem czy słyszałeś, wczoraj IMF, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, uznał, że da pożyczkę tam 1,3 miliarda dolarów. Cyfry mogą mi się mylić, wybaczcie, ale ogromną pożyczkę Salwadorowi da, ze względu na to, że właśnie wzięcie Bitcoina sprawiło, że ich perspektywy rozwoju wzrosły tam z 6 do 9% PKB w tym roku jeszcze. Nie? Samo to przyjęcie Bitcoina, wzrost wartości, co się przekłada też na wzrost mocy nabywczej obywateli, nie? To samo to sprawiło, że oni mogą podkręcać, wiesz, wyniki w postaci swojego PKB. I nagle, wiesz, wszyscy kraje wokoło mówią hello, nie? Czyli co? No. Czyli trzeba przyjmować Bitcoina.
Ale popatrz, to jest ciekawe to, co mówisz, czyli banki, zaraz się okaże, że będą wspierać kraje, bo dzięki temu będą mogły im więcej pożyczać pieniędzy, jak będą wprowadzać Bitcoina. No, bankier to zawsze tak by kombinuje, żeby zarobić.
Dokładnie, no, bo nagle się okazuje, że jakby zdolność kredytowa tego narodu się robi, robi lepsza, bardziej atrakcyjna. No i to jest ten wirus właśnie Bitcoina, nie? Że on wchodzi, widzisz, tam gdzieś się wciska w ten zakamarek, ale to nie chodzi o ten zakamarek, nie? Bo przez ten zakamarek otwiera się cała gama konsekwencji, których nie przewidzieliśmy. I rozlewa się na kolejne etapy, nie? Kolejne miejsca, kolejne fazy rozwoju. No i ta hiperbitcoinizacja.
Tak,
to ciekawe do przeżyć.
Ale wiesz, no to jest z jednej strony, tak jak mówisz, z drugiej strony pytanie, czy to nie jest jednak po to te pożyczki, żeby jednak ich trzymać w kieszeni, no nie? Więc tu może być też jest takim narzędziem kontroli. A swoją drogą ten cały prezydent tego, nie wiem, jaki on się teraz nazywa, Bukele chyba, nie? To on wie tyle o altach, że są shitcoinami, no nie? Bo on był tam szkolony przez maksymalistów.
No w ogóle na przykład taka ciekawostka, bardzo mało sobie osób z tego zdaje sprawę, ale jeden z czołowych programistów Bitcoin Core, czyli tego też, to się mówi, core developerów Bitcoina, pracuje teraz dla MIT, tworząc CBDC amerykańskie, nie? Czyli cyfrowego dolara. I to już od ponad roku już pracuje. Widzisz, gość, który tworzył Bitcoina, on bardzo duży wkład miał, on teraz tworzy cyfrowego dolara. Można powiedzieć, wiesz, sprzedał się, nie? Ale z drugiej strony, widzisz, to jest gość, który ma gdzieś głęboko wryte ideały Bitcoina, to gdybym miał wybierać, kto miałby robić cyfrowego dolara, to wolałbym, żeby to robił ten gość, nie? Niż jakiś tam, wiesz, korpoludek z EY-a czy skądś inąd, nie?
No, wiesz, na pewno zrobi to szczelniejsze, no nie?
No i jakoś może mu się uda, raczej to będzie bezpieczniejsze, bo nie oszukujmy się, lepiej, żeby cyfrowy dolar był bezpieczny, nie? A dwa, że ta dbałość o jakąś prywatność, chociaż taką podstawową, nie? No to ma ogromne znaczenie. I w Stanach Zjednoczonych nie pozwolą sobie na taką dystopijną walutę jak Chiny, nie? Chociaż po tym... Mów, ja się mogę rozgadać, wiesz, w nieskończoność.
Nie, właśnie ja cię chciałem zapytać o tą hiperbitcoinizację, jak ty na to patrzysz, czy w związku z tym jakby właśnie ta dominacja Bitcoina będzie rosła i jakby alty będą krwawić, a Bitcoin będzie rósł?
Tu akurat w tym aspekcie nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo trochę, bo to jest tak, wiesz, hiperbitcoinizacja, musimy ją rozpatrywać w kontekście Bitcoin i cała reszta walut, nie? Czy nawet nie walut, bo hiperbitcoinizacja raczej też zakłada ogarnięcie większych rynków, nie? Czyli wszystkich instrumentów finansowych, obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych i tak dalej. I ten rynek będzie uderzał Bitcoin. Jakby Bitcoin nie będzie rywalizował z altami, nie? A alty uwielbiają się Bitcoina trzymać, nie? Bitcoin jest dla nich jest no pierwszą linią oporu, nie? Jest liderem i nie sądzę, żeby to było tak, że Bitcoin tylko będzie szedł do góry, a alty będą spadać, nie? Nie, to ja uważam, że tu będzie wielka impreza po prostu w krypto, nie? Czyli wszystko up and up and up. No. No to, w cenie dolarowej oczywiście.
No właśnie. No to ja bym się tutaj był i życzeniowo, i zdaniowo zgodził z tobą, no nie?
Tak. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna.
Oczywiście, jak wszystko, co jest mówione na tym kanale, moim, Szczepana i wszystkich innych kryptowalutowych, żadnych porad inwestycyjnych, no nie?
Każdy musi podejmować sam decyzję.
Tylko świadectwo.
Tylko świadectwo, dokładnie.
No, dobrze, to przejdźmy, słuchaj, tak w takim razie od tego naszego kochanego Bitcoina do, proszę ja ciebie, może rynku NFT, bo podczas naszej ostatniej rozmowy tego jeszcze nawet nie było. W międzyczasie z rynkiem NFT, ja mam trochę tych NFT nawet, szczerze mówiąc, takich różnych, wartych, coś niewartych, zobaczymy, czas pokaże. Też projekt teraz głośny, no nie, Meta Hero, te NFT 3D czy tam 3D, też fajny, ciekawy temat, myślę, że taki kurde rewolucyjny nawet, z ogromnym potencjałem osobiście uważam. A powiedz, jak ty w tym rynku NFT, nie wiem, uczestniczysz, nie uczestniczysz, co, jaką masz perspektywę?
Znaczy, moja perspektywa jest w ogóle taka, że na rynek wchodzi całe pokolenie ludzi, dla których rzeczy cyfrowe mają większą wartość niż fizyczne. Nie? Tak. Całe pokolenie następne. I nie trzeba tłumaczyć, że skórka do CS-a może kosztować kilka tysięcy dolarów. Nie? Że oni mogą po roku grania w LOL-a później sprzedać swojego tam, czy w jakieś MMORPG grają, inwestują, budują postacie, sprzedają, handlują nimi. Im tego nie trzeba tłumaczyć, nie? Bo dla nas, może ja już jestem dinozaurem dla tych ludzi pewnie, ale im nie trzeba tłumaczyć, że cyfrowe rzeczy mają wartość. I teraz, i to dla mnie to był taki selling point trochę dla NFT, nie? I uważam, że wszystko będzie tym NFT. Wszystko w rozumieniu cyfrowych rzeczy. Tutaj miałem okazję obcować z kilkoma projektami, konsultować kilka projektów, które chciały fizyczne rzeczy robić, zamieniać w NFT. I to jest bardzo trudne. Nie wiem, czy komukolwiek się uda to jeszcze w miarę szybko ogarnąć. Tak, żeby to było, wiesz, łatwe, weryfikowalne, żeby nie dało się oszukać. No, tutaj można by rozmawiać na temat podejść do tego, ale wracając do cyfrowych rzeczy, tu uważam, że cały metaverse, wiesz, Facebook ogłosił, że zatrudnia 10 tysięcy osób w Europie do budowy metaversu w Decentralandzie. Ludzie na cały etat pracują w kasynach wirtualnych i ten rynek już jest. Tam już są dziesiątki tysięcy, jak nie setki tysięcy ludzi. Sam mam działki w wirtualnej rzeczywistości i uważam, że to świetna inwestycja. Kupiłem swoim córeczkom, wiesz, po działeczce już jakiś czas temu. I sam metavers jest nieunikniony. Nie mówię, że wszyscy będą w nim żyli, ale dla tego nadchodzącego pokolenia on będzie elementem życia, nie? Już nie mówiąc o tym, że sam Facebook inwestuje ogromne pieniądze w to. I NFT będą nieodłączną częścią tego świata, bo tak jak chcemy posiadać coś w tym dzisiejszym świecie, chcemy mieć te przedmioty, albo nawet jeśli, wiesz, moje córki, nie, dostały po zeszycie ekipy, nie? teraz są zeszyty ekipy. No to wiesz, to jaka wojna wybucha pomiędzy jedną a drugą, jeśli tamta coś napisze w tej drugiej zeszycie, bo to jest jej, rozumiesz, zeszyt. Ona ma tak zaszyte głęboko w ludzkiej naturze jest to, że my mamy potrzebę posiadania. A jeśli dasz ludziom metavers bez możliwości posiadania czegoś, faktycznego posiadania, że jestem właścicielem i to gdzieś jest zaznaczone, że jestem właścicielem, no to jeżeli dasz im taki metavers bez tego, to ten metavers nie wypali po prostu, bo nie spełnia podstawowej jakby natury, potrzeby ludzkiej. Wydaje mi się, że NFT właściwie wychodzą w tej potrzebie. Inną rzeczą jest to, że umiejętność znalezienia tego NFT, które może być warte więcej, jakby w tym aspekcie spekulacyjnym, dla mnie jest trochę trudne. Ja jestem trochę pogubiony w tym, nie? Bo mam trochę NFT, ale raczej w ramach eksperymentu kupowałem i jakoś tak to mam. Nie wiem, czy może to dobrze, że jest taki właśnie ta cały trend tego flipowania tych NFT, wiesz, skupują za grosze i później wystawiają za 100 razy więcej, bo tam nie wiem, oglądali się TikToków. Może to jest dobrze, ponieważ rynek szuka tej ceny, gdzieś tam buduje płynność może w jakimś zakresie, ale nie umiem tego jakiś taki w ludzki sposób wycenić, nie? Więc
to mam problem. Trudne, a z drugim, wiesz co, ja też właśnie mam różne takie, na początku na przykład te kolekcje generowane przez algorytmy, że 10 tysięcy czegoś, nie? I tam jakieś jest scarcity określone, czyli rzadkość. Na początku tego, powiem ci, nie kumałem, ale pokażę ci na przykład, jest taki tool, który jakby wycenia na podstawie tej właśnie, wiesz, rzadkości.
Tak, tak.
Dobra, po prostu, poczekaj, to mi się uda, aha, to nie, już sekundka, wycenia po prostu jego wartość. Ja akurat tutaj też mocno siedzę w ekosystemie Cardano i tutaj bardzo mocno dużo różnych NFT też powstało, bo akurat w Cardano nie potrzeba smart kontraktów, tylko to są tokeny natywne po prostu na tym, ale wiesz, na przykład, no nie wiem, weźmy takich, czekaj, ja mam na przykład tych Ada Punksów na przykład jakiś, nie? No i tutaj jakby dlaczego coś kosztuje, no kurde, 2 miliony, tak, czy 20 milionów ADA, no to wynika jakby z tych parametrów, które on ma i tutaj masz, widzisz, określone, no nie, jakie ma background, jaki typ, jakie usta, jakie oczy i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, ktoś tam finalnie decyduje o tym, czy ktoś kupi, czy nie, no rynek oceni jakby, czy to jest coś warte, czy nie, ale to ten tool jakby spowodował, że w ogóle skąd się te biorą ceny i jak ludzie też wyszukują. No bo wiesz, ludzie w ciągu dnia są w stanie zarabiać bardzo duże pieniądze, kupując, sprzedając po prostu, nie? Na tym konkretnym rynku, na przykład CNFT.io, no bo to się tak nazywa, nie? Więc to jest jeden wymiar. Drugi wymiar to na przykład mam, słuchaj, wirtualne obrazy i już powstała wirtualna galeria, w której można zwiedzać, czyli wyobrażam sobie sytuację, w której tikety będzie można na przykład, wiesz, bilety, tak? I posiadacze NFT dostaną po prostu jakiś tantiem za to, że wiesz, w tej wirtualnej galerii ludzie ją odwiedzają, więc tutaj no to ja się zgadzam, że to jest po prostu, to jest tak niesamowite, słuchaj, w ogóle wiesz, wynalazek i to tak trafia w naturę i rozwiązuje problem własności cyfrowej. To chyba jeden z największych problemów internetu, co nie? Od początku. Jak udowodnić, że to był kurde mój, że to ja jestem właścicielem tego pliku, no nie? Jakby tak. Wow, co nie? To jest jedno wielkie wow, więc tu jest tak gigantyczny rynek. I rozumiem, że ty też robiąc to, co robisz, no w jakimś sensie dotykacie też tych tematów NFT, tak?
Tak, zdecydowanie, wiesz, no, my w Sapiensy, o którym pewnie za chwilę jeszcze porozmawiamy, też będziemy integrować NFT, już pracujemy w tym kierunku i każdy użytkownik będzie miał swoją galerię, którą będzie można oglądać, jeśli się ma określoną ilość tokenów tego człowieka, nie? Czyli jakby to my bierzemy Instagrama, Facebooka i wciskamy w nie tokeny, bo uważam, że to taka naturalna dynamika jest.
Znaczy, co to nie znaczy, po prostu... że, tylko powiedz, co to znaczy, że bierzecie Instagrama i Facebooka, że robicie podobną aplikację?
No wiesz co, Sapiensy, jeżeli sobie ściągniesz, to jest generalnie bardzo podobne do Instagrama właśnie, nie? Czyli tworzysz konto. Możesz, tak, jest dostępne na Google Playu, na App Store'ze, i tworzysz konto i masz feed po prostu z postami, masz feed Discovery, gdzie możesz przeglądać, tak jak na Instagramie, posty jakieś takie globalne, ale u nas jest taka mechanika, że nie ma followersów, tylko są holdersi, czyli jeśli masz mój token, to jesteś moim followersem, to znaczy będziesz widział moje posty, ale każdy post indywidualnie ma określone, ile tokenów musisz mieć, żeby go widzieć. Czyli na przykład dla jakiegoś zdjęcia mogę ustawić, że trzeba mieć 1000 benów, żeby móc zobaczyć jak to zdjęcie. Nie? Dla innego zdjęcia mogę ustawić 0, że każdy może je zobaczyć. Ale na twoim feedzie personalnym wyświetlą się wszystkie moje posty, z tym, że niektóre będą zasłonięte, ponieważ możesz nie mieć wystarczającej ilości tokenów. A jeżeli chcesz zobaczyć, to możesz sobie dokupić.
A na jakim to jest blockchainie?
To jest taki podstawowy i to wszystko, co jest na Instagramie, na Facebooku, czyli to, że ja mogę wejść na twój profil, zobaczyć twoją listę znajomych, czy zobaczyć twoje zdjęcia w galerii, no to u nas będzie takim trochę odpowiednikiem na blockchainie, nie? Czyli ja wejdę w twój profil i będę mógł zobaczyć twoją galerię tokenów NFT, ale ty możesz powiedzieć, że tylko osoby, które mają minimum na przykład 100 twoich tokenów mogą oglądać galerię, nie?
Aha. Ty fajny. Właśnie sobie tak patrzę tutaj w innym kierunku, bo instaluję. Ja powiedz mi, na jakim to jest, na jakimś blockchainie też postawione? Gdzie, na czym są tokeny?
Sapiensy jest kompatybilne z Ethereum i z Polygonem. My tworzymy tokeny na Polygonie. Mhm. Może tak, wiesz, zdradzę u ciebie, że niedługo też będziemy kompatybilni z Binance Smart Chainem, więc... Więc w ogóle założenie jest takie, że Sapiensy jest agnostyczne, jeśli chodzi o blockchain. Okay. I chcemy integrować wiele blockchainów. Na początku, w pierwszej kolejności oczywiście te kompatybilne z Ethereum Virtual Machine, czyli te, które piszą kontrakty w Solidity i tak dalej, czyli później będzie Rootstock, no i pewnie kilka innych jeszcze.
No to ekstra. To bardzo fajnie. No i to uchylę jeszcze troszkę rąbka tajemnicy. W międzyczasie ja się tutaj postaram zalogować do tego. Opowiedz jeszcze, co planujecie.
No więc wiesz, stworzenie tokena w Sapiensy jest nie jest tak trudne jak założenie konta na Instagramie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że mamy coś, co jest, uważam, jednym z takich killer feature'ów. To znaczy, ja to nazywam instant community. Tak jak na TikToku można być, wiesz, instant famous, nie? Że wrzucasz TikToka i on poszedł wiralowo i tam masz miliony wyświetleń, nie? Tak, to jednak to się nie przekłada na followersów, nie? Ja mam taki jeden filmik na TikToku, który ma prawie 1,5 miliona wyświetleń, ale nie zmienia to faktu, że nie mogę przebić 15 tysięcy followersów, nie? Na TikToku, bo ludzie tak nie followują. A w Sapiensy, jak zrobisz sobie token, to od razu możesz zrobić airdropa swoich tokenów, czyli zacząć rozdawać swoje tokeny. A każdy, kto ma twój token, staje się twoim followersem, będzie widział twoje posty. Więc to ty tworzysz token, robisz airdropa i dosłownie w godzinę nagle masz 3000 followersów. Aha. Pokaż mi jakąś inną sieć społecznościową, gdzie w godzinę można mieć 1000 followersów, nie? Oczywiście ci followersi później będą weryfikować, czy warto mieć twoje tokeny, czy twoje treści są ciekawe i tak dalej, ale jedną z takich ciekawych funkcji jest właśnie taki instant community, nie?
Fajne. To właśnie już mam tutaj, już wlazłem, coś mi kazał na początku potwierdzić, jakieś dostałem jedną monę, co to jest?
No to jest czyjś token, właśnie wziąłeś udział w czyimś airdropie, wziąłeś jeden token. Airdropie to też rodzaj posta, po prostu można, tak jak wrzuca się zdjęcie czy film na walla, tak się wrzuca airdropa, można tokeny rozdawać, budować społeczność, ale jednocześnie no, ludzie wykorzystują to na różne sposoby. Jedną z też takich funkcjonalności jest łatwy sposób przeprowadzenia zbiórki, nie? Czyli po prostu wystawiasz swoje tokeny na sprzedaż i do 1000 euro bez weryfikacji możesz sprzedać swoich tokenów po prostu. Kto chce kupić, nie?
Fajnie. A jak ktoś. No, tak, tak.
No i cóż, no jeżeli. Więc ja tak mówię, że jest takich 5 kroków, które trzeba zrobić, żeby zarabiać w Sapiensy. I zadziwiające jest to naprawdę, bo jest kilku influencerów, którzy wyciągają normalnie średnią krajową na Sapiensy. Pomimo tego, że na Sapiensy jest niecałe 6 tysięcy użytkowników, to już mamy dwóch, trzech influencerów, którzy zarabiają średnią krajową na Sapiensy. Nie? to jest dla mnie to jest ogromny sukces. Więc wow. Pierwszy krok to po prostu ściągnij aplikację i zarejestruj się.
No już zrobiłem.
Tak. Drugi krok to stwórz token. Aha. Token. Trzeci krok to zrób airdropa, czyli to instant community. Czwarty krok, uruchom crowd sale, czyli wystaw tokeny na sprzedaż, żeby można było je kupić. I ostatni krok, zacznij tworzyć ciekawe, unikalne treści.
Po angielsku głównie, czy po polsku?
Wiesz co, tu jest troszkę problem, ponieważ zdecydowana większość użytkowników naszej aplikacji jest z Francji. Nie pytaj mnie dlaczego, generalnie jest 4 razy więcej Francuzów w Sapiensy niż Polaków. Pomimo tego, że cały team jest polski.
Po francusku? Co to znaczy po francusku Sapiensy, sprawdzamy?
O kurczę, jeszcze nie sprawdziłem. To jest... Ale jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś się z Francuzów wyśmiał z tego, ale może to ma taki jakiś wydźwięk. Ale faktycznie we Francji aplikacja wybuchła.
Mądrość. Z łaciny mądrość. To tak miało być?
Nie, ale świetnie pasuje.
Francuski, Sapiensy, mądrość, język oryginału łaciński.
No proszę. Sapien to tak, świadomy. Tak. Ale Sapiensy to jest połączenie, wiesz, Sapiens i Currency, nie? Czyli Sapiensy.
Ale ja
no więc z jakiegoś powodu aplikacja wybuchła we Francji, ale to nie zmienia faktu, że mamy ludzi, którzy się tokenizują z całego świata, nie? Czyli w Europie to chyba z każdego kraju już, wszystkie egzotyczne też kraje, czyli od Ameryki Południowej, Azji, Afryki, jakichś takich na odległych zakątków, jakiś Trinidad i tak dalej. No.
Wow, a powiedz mi, tam właśnie po angielsku się jakby influencuje, czy w zależności od kraju można sobie to, nie wiem, jest jakiś tutaj podział, czy jak to się odbywa?
W tym momencie jest wspólna aplikacja dla wszystkich i jak tworzysz treści i chcesz trafiać do dużej ilości twoich followersów, no to powinieneś postować po angielsku zdecydowanie, nie? Mhm. Oczywiście wiesz, na pewnym etapie wdrożymy możliwość tłumaczenia komentarzy, postów, tak jak to się robi na przykład na Twitterze, że tam jednym kliknięciem ci się przetłumaczy ten post, no ale to jest, wiesz, jest w kolejce i czeka na wdrożenie. Teraz mamy ważniejsze rzeczy, właśnie pracujemy teraz nad wewnętrzną giełdą, możliwością wymiany tokenów pomiędzy sobą. Póki co nie mamy giełdy jeszcze, jeżeli ktoś chce handlować tymi tokenami, no to może to robić na zewnętrznych deksach, nie? Na zdecentralizowanych giełdach, o ile tam jest płynność, nie? Ktoś tą płynność musi dostarczyć. I no, pracujemy nad NFT właśnie w aplikacji. No, dużo wiesz, że budowanie medium społecznościowego to jest ogromne wyzwanie. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że Facebook to spełnia wszystkie nasze oczekiwania, nie? Samo to, że możesz wrzucić mema w komentarzu do czyjegoś posta, nie? To się wydaje takie przecież oczywiste. Zawsze tak było, a nie, to nieprawda. Tak przez większość czasu Facebooka istnienia tak nie było. Nie. Oni na to wpadli, nie? I teraz my musimy, wiesz, oczywiście fajnie, bo też nie przecieramy szlaków całkowicie, ale no, użytkownicy wymagają już pewnego standardu, nie? Ciężko czasem do niego doskoczyć oczywiście. Ale...
Nie, bo wiem, że to hula bardzo przyjemnie, intuicyjnie, tutaj mi się podoba generalnie pod tym kątem. Te 5 kroków wydają się proste, nawet dla mnie. I tutaj widzę nawet prosto, że można się stokenizować i tak dalej. A ja mam na Ethereum już 100 lat temu założone jeszcze na właśnie twoim personal tokens, nie? Ale to już chyba coś innego, to by miał co? Double spending problem.
Znaczy po pierwsze ten token twój jest kompatybilny z aplikacją, więc dalej możesz go używać Sapiensy, nie ma problemu. Z tym, że pytanie brzmi, czy się opłaca, bo jeżeli ta dystrybucja twojego tamtego tokena jest niewielka, to polecałbym zrobić nowy ze względu na to, że na te opłaty. Nie?
Porozsyłałem trochę ludziom i nic z tym więcej nie zrobiłem generalnie. A jak twój token?
W sensie wartościowo?
No w ogóle, no, co się z nim dzieje wartościowo i
słuchaj,
tak.
Co... cały czas żyje, działa, jest handlowany na giełdzie, na Kandze. Transakcje zostały tam, wiesz, ostatnie lata, te lata trudne w krypto, no to każdy token miał trudno, ale teraz ostatnimi czasy fajnie idzie do góry powoli, więc jestem. Poza tym, wiesz, ja generalnie troszkę tokeny personalne to jest troszkę nie w duchu krypto, bardziej w duchu właśnie mediów społecznościowych, nie? Bo tokeny personalne nie są wehikułem inwestycyjnym. To nie o to chodzi. Jakby to, że jest ten aspekt spekulacyjny, że one zmieniają swoją wartość, mogą wzrosnąć, mogą spaść, to jest jeden z aspektów, jakby jedna z cech tego. Ale generalnie tokeny personalne, zwłaszcza w wydaniu Sapiensy, to jest token, który daje dostęp do społeczności, dostęp do treści, bo te treści, a zaangażowanie, lajki, komentarze, reakcje, to ma wartość. Facebook to wie, nie? Instagram to wie, oni zarabiają miliardy dolarów na naszych lajkach i scrollach, nie? I teraz, a to, że my wprowadzamy w ten mechanizm, wprowadzamy token, to ta ekonomia, którą my już potrafiliśmy zbudować na rzecz Facebooka i na rzecz Instagrama, to w Sapiensy możemy budować na swoją rzecz. Nie? To nasz ten token każdego z nas będzie tą całą wartość tej społeczności sprawiał, że ona będzie płynna, że będzie można wydać tą wartość, że ty wrzucasz post na Sapiensy, a później za ten post idziesz kupić, zrobić zakupy w Lidlu, nie? No i wiesz.
Ale fajnie, no kurczę, ty powiem ci, to trzymam kciuki, żeby to się rozszerzało po prostu na cały świat i
jeszcze dalej. Bardzo dynamicznie rośniemy, bo mamy kilkaset nowych użytkowników dziennie. W pewnym momencie mieliśmy nawet po 600-800 użytkowników dziennie nowych. Teraz to jest, tak się stabilizuje między 100 a 200. I entuzjazm jest ogromny, nie? Na Telegramie, w samej aplikacji, ludzie uwielbiają aplikację, właśnie testujemy nową wersję, która też daje świetne feature'y, między innymi to, że możesz zrobić na przykład takiego prywatnego airdropa, czyli tylko ci, którzy dostaną od ciebie link, czyli na przykład pod tym podcastem mógłby się pojawić w opisie link dla wszystkich, którzy obejrzeli i mogliby dostać tam ułamek twojego tokena na przykład.
No Szczepan, no to słuchaj, mi nie trzeba dwa razy powtarzać, musisz mnie przeszkolić, jakieś tutoriale.
Właśnie cię przeszkoliłem, nic więcej nie potrzebujesz.
Mało pojętny uczeń chyba jestem w takim razie.
No tak, ale zdarza się.
Fajnie, nie, akurat w mój, jakby powiedzmy tutaj mi się to podoba, wydaje mi się to atrakcyjne. W ten model, jeżeli mówisz, no bo to jest faktycznie bardziej takie influencerskie niż takie stricte spekulacyjne, no nie? A macie jakąś konkurencję?
Słuchaj, na amerykańskim rynku pojawiło się kilka projektów w tej branży. Branży, bym powiedział, że branża określa się mianem tokenów społecznościowych, nie? Czyli social tokens. Okay. I mamy kilka, na rynku amerykańskim mamy kilka startupów, które się tym zajmują. Chyba jednym z najbardziej znanych byłby Roll, w którego zainwestował między innymi Gary Vaynerchuk. Okay. Jest kilka jeszcze mniejszych projektów, które działają w tej branży. Sam... Jak on się nazywał? No taki koszykarz z NBA nawet stworzył swoją platformę, swoją stworzy właśnie fan tokens czy coś takiego, że można kupić tokeny, ale oni idą bardziej w tokeny udziałowe, nie? Czyli on stokenizował swój kontrakt z NBA, więc dzieje się dużo w tej branży, z tym, że większość niestety tych projektów próbuje te tokeny właśnie sprzedawać jako jakiś wehikuł inwestycyjny, nie? Ja jestem zdania, że ta ekonomia jest ważniejsza, że ty chcesz mieć dostęp do treści, dostęp do tej społeczności, dostęp do tego twórcy. I to pokazał też na przykład OnlyFans, nie? To pokazuje, że nawet dziewczyny, które mają niewiele followersów na Instagramie, zarabiają bardzo dobre pieniądze na OnlyFans, bo potrafią z tą społecznością gdzieś, wiesz, komunikować, budować i wartość stanowi ta, powiedzmy, bardziej intymna relacja, nie, z tym twórcą, no tak. A nie...
Ciekawe, powiem ci, bo ja właśnie zastanawiałem się nad tym, jak to na przykład moją społeczność kryptowaluty wieczorową porą, która się cały czas rozbudowuje, gdzieś tam albo bardziej zaangażować, albo podać im coś jakoś, wiesz, coś jakby pójść dalej, no nie, z tym wszystkim. I to, co mówisz, to w ogóle jest dla mnie nowa perspektywa zupełnie, także trochę mi dajesz do myślenia, no nie, w tym momencie tym, co mówisz, no.
No wybacz, ja się generalnie strasznie jaram tą aplikacją, ale...
Znaczy super, że zaczyna udzielać ten swój entuzjazm, no nie?
Ale w tej nowej wersji, to taki sneak peek mały, w tej nowej wersji będzie tak, że można rozdawać nie tylko swoje tokeny, ale czyjeś tokeny. Czyli ja na przykład mógłbym ludziom, którzy mają minimum 100 moich tokenów, mógłbym rozdać trochę twoich tokenów.
To zapraszam.
No, więc jasne, jak się stokenizujesz, to możemy tak zrobić.
Chłopie, ale... już się stokenizuję, już. Dawaj, klikam, gdzie trzeba.
Tam na dole, jak duży czerwony guzik na samym środku jest.
A to! To faktycznie pokażę, o, duży czerwony. Tak.
Pomarańczowy, tak.
Pomarańczowy, no taki ładny kolorek.
No i wiesz, więc dużo influencerów, zwłaszcza w krypto, współpracuje z projektami, nie? Dostają tokeny w zamian za promowanie, w zamian za wspomnienie w filmie, za bycie advisorem i tak dalej, nie? Do robienia airdropów. Wyobraź sobie, u nas w aplikacji influencerzy będą rozdawać tokeny swoich znajomych, będą rozdawać tokeny projektów, z którymi współpracują. A jak idziemy w stronę tokenizacji i wiesz, firma Nike będzie miała tokeny, jakieś sklepy spożywcze będą, Lidl będą miały swoje tokeny, to influencer marketing, który jest najbardziej skuteczną formą marketingu na świecie. Nie ma drugiej tak skutecznej metody marketingowej jak influencer marketing. No to komu będą wydawały tokeny do rozdawania? Właśnie tym influencerom, nie?
No tak. No powiem ci, że to jest świetne. Na pewno zrobię taki deep dive, że tak powiem, na tyle, na ile będę w stanie ogarnąć to wszystko i na pewno będę chciał się czegoś więcej dowiedzieć. Podoba mi się.
Super, zachęcam, zapraszam.
No, naprawdę spoko. Dobra, i powiedz jeszcze, słuchaj, na koniec, bo będziemy lądować powolutku, o tej książce, nowym wydaniu, mówisz, że się pojawiło. Tak. Co tam takiego ciekawego? Mówisz, że poszerzyliście troszkę o DeFi, o jakieś takie rzeczy, czyli zdradziliście ideały Bitcoina, mówiąc po prostu prostym językiem, prawda?
Wiesz, ta książka nigdy nie była o samym Bitcoinie, nie? To trzeba też zaznaczyć. Sam tytuł mówi kryptowaluty. Na pewno wiesz, rynek w ogóle kryptowalut od czasu, kiedy została książka napisana i wydana, czyli koniec 2017, początek 2018, no to rynek jest zupełnie inny, nie? Wiesz, wtedy w pierwszej piątce był Dash. Kto dzisiaj pamięta o Dashu, nie? Wiesz, to jest, no okej, okay, są tam jeszcze takie dinozaury, które pamiętają, nawet mają, a może nawet inwestują w Dasha, nie? Ale kiedyś to była jedna z największych kryptowalut, nie? I w ogóle wielu uważało, że zaraz przeskoczy Bitcoina, nie? A dzisiaj żyjemy w zupełnie innym świecie, nie? Żyjemy w świecie, gdzie pierwsza dziesiątka to są szczególne nowe blockchainy, które pozwalają na smart kontrakty i tak dalej, więc tutaj zdecydowanie odświeżyliśmy książkę, jeśli chodzi o wszelkie dane, statystyki, analitykę. Mamy cały szeroki dział metodologii różnej wyceny na podstawie właśnie analizy, różnych rodzajów analiz, czyli od trendów wyszukiwań Bitcoina czy kryptowalut w Google, po różne korelacje pomiędzy różnymi czynnikami, więc to zostało odświeżone. Też jest nowa predykcja na to, kiedy Bitcoin może kosztować $1 milion. Ostatnio w książce pisaliśmy, że to będzie w 2020 roku, 2021, a teraz no, zobaczymy, raczej się to nie wydarzy, ale mam nadzieję.
Mamy też od... A no tak, bo teraz już jest 21, okej.
Mamy dodatkową analizę, wytłumaczenie, czym jest właśnie stock to flow. Mamy różne omówienia czołowych projektów DeFi-owych, tym, czym są słopy, jak działają. Wiesz, jeżeli ktoś chce naprawdę wejść w kryptowaluty, i to wychodzimy właśnie z punktu pierwszego, czyli czym jest Bitcoin, jak działa, do czego służy, prawda? Pokazujemy, jak wpłynął na świat, jak na niego wpływa, jak go zmieni, jakieś predykcje różne robimy. Wiele predykcji zresztą z pierwszego wydania się spełniło, o czym też piszemy we wstępie, wymieniając kilka z nich. Między innymi o tym, że Facebook będzie miał swoją kryptowalutę. Co prawda nie udało im się do końca, ale w tym tygodniu Facebook już wprowadził swój portfel nowy do kryptowalut w Stanach Zjednoczonych i z jakiegoś powodu w Gwatemali. Nie wiem, nie wiem dlaczego tam, ale
raj więc,
co?
Raj podatkowy.
Może. Może wiesz, próbują gdzieś sprawdzić ten zastosowanie właśnie w przekazach pieniężnych. No i cały rozległy dział właśnie poświęcony tokenom NFT, czyli czym one są, do czego są używane i tak dalej. No więc zdecydowanie polecam każdemu, kto chciałby wejść w świat kryptowalut, tą książkę. Ona będzie dopiero dostępna w drugiej połowie listopada na półkach w Empiku, bądź też wysyłką na stronie wydawnictwa.
Aha, no to super, Ancko. To podlinkujemy, jeżeli to będzie możliwe, w opisie do tego filmu. Podlinkujemy też Sapiency. I coś jeszcze chciałbyś powiedzieć, co jest istotne dla przyszłości oglądających ten podcast?
To bardzo ogólne pytanie, ale...
ale powiedzmy, ograniczmy się do rynku krypto, no nie?
Wiesz co, ja nie wiem, nie mam takiej rady, nie mam. Tutaj jest, nie ma mądrych na tym rynku. No, miejmy nadzieję, że dobrze wybraliśmy szalupę ratunkową. No. Są w krypto już.
Szalupa ratunkowa to the moon. Ale powiem ci, że też właśnie a propos tego, co mówisz, to ja taki imperatyw wewnętrzny poczułem, dlatego zacząłem między innymi nagrywać podcast, żeby tych nowych i cały czas staram się kierować mój przekaz do ludzi nowych, czyli tych, którzy mogą dołączać do rynku. Wiesz, o co chodzi? Ja też się obracam dużo przedsiębiorców, bo prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą, wiesz, widzę, jak boomerzy w ogóle podchodzą do tematu, w ogóle nie kumają. Ci, co mają naprawdę pieniądze, nie mówię o miliarderach, o elicie, oni już tak, ale ci tacy naprawdę, co mają pieniądze, ale powiedzmy, że są nie to tak ultra bogaci, tylko po prostu bogaci, no to oni w ogóle, wiesz, oni tego w ogóle nie kumają. Ja mam mnóstwo znajomych, właśnie 40-50 lat i więcej, którzy mówią, chłopie, czarna magia, nawet nie chcę w to wchodzić, nie? Więc jakby postawiłem sobie trochę za cel wyedukowanie ich i zbudowanie nad tymi krótkimi odcinkami u siebie takiego, przynajmniej wiesz, od różnej strony próbuję ich zaczepić i zainspirować, żeby no po prostu w to weszli, no bo tak jak mówisz, kurde, no to jest taka trochę szalupa Arkanoego, no nie? Ratunkowa. No.
A później taki boomer przychodzi i mówi, Tomasz, ja ci dam pieniądze, a ty trzymaj mi i tam zarządzaj.
No, to normalne, no nie?
Co jest, wiesz, ja się czuję z tym bezpiecznie w ogóle, nie? To jest najlepsze. Ja mu to nie przeszkadza.
No na pewno bezpiecznie, jakby sam memu miał wszystko to ogarnąć, no nie?
No tak.
No to fajnie, to tak byłeś, Szczepan, to okej, okay. To w takim razie ja ci bardzo dziękuję za to, że byłeś.
Cieszę się bardzo, że mnie zaprosiłeś.
Będę ci jeszcze
zawsze fajnie pogadać.
Bardzo dobrze z tobą rozmawia, jeżeli tylko będziesz miał ochotę, czas, to będziemy się częściej spotykać.
A pozwól, jeżeli pozwolisz, to ja też zaproszę twoich słuchaczy na kwarantannę z Bitcoinem co piątek, 10:30 na YouTubie. Także zapraszam, bo to też już jest taki, można powiedzieć, kultowy podcast w polskim krypto. I też nie jest do masowego odbiorcy. No. Ma tak, pewne specyficzne poczucie humoru tam jest.
Tak. Bywam, oglądam, jest fantastyczny, świetny. Szczepan, przepraszam, poranną porą, a Nikodemek wieczorową porą, no nie?
Tak jest, super.
Fajnie. Wszystkiego dobrego i jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, cześć.
Cześć.